Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Aż chciałoby się zacząć od ceł Trumpa, od krachu na giełdzie, ale wyjątkowo zaczniemy od tego, że Radek, ile jest zapisanych osób na walne Brand24?
No, z tego co widziałem, ponad setka. Ponad setka, natomiast no, można się spodziewać, że będą reprezentowani w znacznej mierze przez pełnomocników, czy może przez jednego pełnomocnika, więc pewnie tak dużo nie dojedzie. Natomiast bardzo liczne walne zgromadzenie się zapowiada.
W piątek, najbliższy. Wybieram się. Wybieram się, tam trzeba zadać pytanie, no jak oni to teraz widzą, co się dzieje, tak? No, porozumienie 12% z hakiem. No, będzie to głosowanie, więc jeżeli rozumiem, że porozumienie się stawi, a się stawi, no to żadnego wycofania spółki z giełdy nie będzie. Tymczasem chciałem ci zadać inne pytanie, bo chyba były wyniki Branda. Czy jest jakiś call wynikowy?
Jest. Jest planowany call wynikowy. My to nagrywamy we wtorek, więc w dniu dzisiejszym dla nas, czyli we wtorek, jest call wynikowy, na którym można będzie zadać pytania zarządowi.
A skąd ty wiesz, że dzisiaj jest call wynikowy?
Bo jestem na liście wybranych, zaufanych osób, które taką informację dostają.
A jak ja nie jestem na liście wybranych, zaufanych osób, to jak mam się dowiedzieć o tym, że jest call wynikowy?
No, na przykład z podcastu Echa Rynku za naszym pośrednictwem.
Nie, no Radek, dziękuję ci, bo to ty jesteś, rozumiem, tym zaufanym, wiesz, inwestorem, który się stawia, bo jesteś akcjonariuszem Branda, jesteś członkiem porozumienia, więc gdzieś jesteś na tej liście mailingowej. A jak ja nie jestem, bo nie, chciałbym powiedzieć, że nie mam, ale mam. Mam akcję Branda. Ale się powiedzmy sobie nie interesowałem, bo malutko i tak dalej. To dlaczego ja o tym tak publicznie nie wiem? I to jakby wiesz, no chciałbyś się zapytać, dlaczego wiedza tylko dla kapłanów?
To jest ogólny problem na polskim rynku, tak? Ja mam sprawdzone techniki, więc zdradzę ci jedną, która mi działa, czyli ja się wkręcam jako humanista na giełdzie, jako serwis internetowy, czyli wchodzę jako media generalnie, tak? I przedstawiciele mediów są czasami wpuszczani na takie konferencje. Czy dobrze jest założyć sobie maila w domenie typu jakieś, nie wiem, tak jak było w Wilku z Wall Street, żeby ta nazwa tego maila brzmiała, jakbyś tam na tym Mayflower wykuwał w tej skale rynek kapitałowy, nie? Żeby to brzmiało jak stare pieniądze, to wtedy jako przedstawiciel funduszu być może wejdziesz. Natomiast faktycznie trzeba po pierwsze dostać informację, że coś takiego się odbywa. Po drugie, należy iść po nitce do kłębka, czyli skontaktować się z relacjami inwestorskimi, zapytać, czy coś takiego jest, być może ci wpiszą, być może cię nie wpiszą, być może gdzieś tam trzeba się do kogoś odezwać, pod kogoś podszyć, nie mówię, że oszukać, tak, ale generalnie to jest taka zabawa trochę detektywistyczna i faktycznie wymagająca wytrwałość. No i oczywiście to dotyczy dużych spółek, mniejszych spółek, średnich spółek, tak naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żeby to były otwarte, publicznie komunikowane konferencje wynikowe. W dużych spółkach przeczytamy tylko notatkę PAP-u, że na konferencji wynikowej, nie wiem, PKO BP czy innej dużej firmy padło to i to, ale żeby tam wejść i zadać pytanie, nie jest to takie proste.
To powiem ci, to jest skandaliczne. Znaczy ja wiem, że tak jest, po raz kolejny mi to uświadomiłeś, że tak jest i ja po raz kolejny mówię, że to tak nie może być, że to jest skandal, że takie coś jest. No jak to jest możliwe, że spółka publiczna takie rzeczy robi? A dlaczego nie może być tak jak w tekście, o którym rozmawialiśmy w ostatnim tygodniu, że na Twitterze tekst pisze, że tam będzie call, tam nie pamiętam, 2 czy 3 kwietnia. Nie, 2 mieli wyniki, 3 kwietnia był call. Uczestniczyłeś, patrzyłeś, widziałeś tam tak tylko...
Nie mogłem uczestniczyć na żywo, odsłuchałem sobie później, bo też oczywiście tekst publikuje nagranie, publikuje transkrypt, więc tutaj ta transparentność jest pełna, także odsłuchałem jak najbardziej, no przełomu na razie nie widać, no ale tą informację jak najbardziej dostałem.
Tak? Ja powiem tak, przełomu w tekście nie widać, to ja się zgadzam, aczkolwiek powiedziałem tak, ta konferencja, tak miał tak w skrócie, mniej żałobnie, taki nastrój był mniej żałobny niż kwartał temu. Oczywiście nie będziemy teraz tego omawiać, bo tu bardziej chciałem się na tym Brandzie skoncentrować, bo tak, po pierwsze jest to walne w piątek, pójdziemy, będziemy tam zadawali pytania, tak, wiem, że Robert Dietrich no, wybiera się, bo jako reprezentant porozumienia i tak dalej, więc jesteśmy tutaj w porozumieniu, będziemy o tym dyskutować. W ogóle też tam Robert dołączył do grona wykładowców na Wall Street. Zaprosiliśmy go i weźmie udział w dyskusji takiej. Jeszcze ułożymy ją dokładnie, gdzieś umiejscowimy w programie taką poświęconą temu. Ta dyskusja będzie poświęcona temu, jak inwestorzy mogą się organizować w dzisiejszych czasach, że trochę dożyliśmy takich czasów, że to się da. Jako brand weźmiemy Brand24 jako przykład. Trochę powiemy o 11 Bit Studios, trochę mamy jeszcze innych przypadków tutaj. No, przypadków z historii stowarzyszenia, gdzie współpracujemy z innymi osobami, które w innych spółkach gdzieś tam walczą o prawa inwestorów indywidualnych, więc taka sytuacja, więc taka dyskusja na Wall Street będzie, ale chciałem wrócić do tego branda i tych sytuacji, wiesz, że call wynikowy i trzeba się tutaj, wiesz, wiedza tylko do kapłanów, trzeba mieć znajomości w relacjach inwestorskich, a nie wiem, a dowiadywać się, a coś tam. No co to w ogóle ma być, chciałem powiedzieć. No co to za skandal, albo to tak samo, jak są jakieś, nie wiem, spotkania dla analityków gdzieś, nie wiem, w Warszawie, w jakimś hotelu i tam tylko na prywatne zaproszenia, transmisji nie ma i tak dalej. Niepojęte to jest dla mnie, że takie rzeczy się dzieją. Tak jak, nie wiem, są przecież duże spółki, które takich rzeczy nie publikują publicznie, nie ma transmisji, nie ma możliwości zadawania pytań. Nie wiem, że łaskawie po kilku tygodniach pojawi się, wiesz, zapis z tej konferencji gdzieś na YouTubie danego podmiotu, to już jest dobrze.
Mhm. Tak. To znaczy, wiesz, tutaj słyszałem takie historie, że inwestor wie o tym, że taka konferencja się odbywa, występuje formalnie o dostęp i nie przechodzi sita selekcji. Że to nie jest tylko tak, że musisz wiedzieć, zgłaszasz się, dostajesz dostęp. Nie. Są spółki, które wiesz o tym, że konferencja się do tego, składasz tam uprzejmie, nisko głową przychodzisz, mówisz, ja chciałbym uczestniczyć, po czym się okazuje, że nie spełniasz kryteriów, bo na przykład jest tylko dla instytucji. No i teraz wyobraźmy sobie tą zasadę równego dostępu do informacji, no bo o co omawiamy na konferencji? Wyniki, dlaczego to się stało, dlaczego te koszty usług obcych wzrosły, czy to jest trwałe, czy to jest przejściowe, to jest kluczowa informacja dla analizy całości obrazu spółki, tak? No i to dostaje inwestor duży, inwestor mały. Jeżeli gdzieś tam nie trafi na relacje punkt po punkcie, zdanie po zdaniu, bo piszą się też takie relacje, no środowisko inwestorskie też się tym dzieli, no ale jeżeli ktoś się na coś takiego nie trafi, to notatka papu, tak? Nie wiem, na drugi dzień po tym, kiedy już rynek potrafi te rzeczy zdyskontować dosyć mocno.
Tak, no to jest jakaś niespotykana rzecz, przypowiem ci szczerze, no to jeszcze raz, ja wiem, że tak jest i po raz kolejny uświadamiasz mi, że tak jest, ja po raz kolejny wyrażam oburzenie, że taka sytuacja ma miejsce. Spółki robią, zamknięte, tam niedostępne, trzeba się rejestrować, a coś tam, nie? Poza tym, to bardzo teoretycznie przecież jest tak, to co powiedziałeś, że jak wiadomo, pytanie do tego prezesa, o co chodzi z tym wzrostem kosztów gdzieś tam w jakimś dziale, to bardzo teoretycznie tak jest, prezes może mówić tylko takie informacje, które są publicznie dostępne, prawda? To co wynika z raportów. A prawda jest taka, że jednak czasami sposób, w jaki prezes odpowie, jak to się wszystko odbywa, ma znaczenie. Patrz, wielokrotnie omawianym tutaj u nas w podcaście tak zwany efekt Miłka w CCC. Przecież wiemy, że rynek reaguje to, czy prezes jak mówi, jak udziela tych informacji, jak tam Sylwia Jaśkiewicz zada pytanie i prezes jak to odpowie. To wszystko ma znaczenie dla rynku. No to nie może być tak, że to jest tylko dla inwestorów, nie wiem, tam dla 20, 30, 40 inwestorów finansowych, a ty drogi inwestorzy indywidualny, no tu weź sobie raport poczytaj, tak? To jak tylko skończymy nagrywać, to ten call wynikowy brand jest o której?
O 12.
Ja zaraz rozpętam piekło w mediach społecznościowych, że zapytam się na Twitterze tam pana prezesa Sadowskiego. Przepraszam, słyszałem dzisiaj z call wynikowy. Jakim cudem się może było dowiedzieć? Zadzwonię tam do relacji inwestorskich, bo jest jakiś kontakt podany i zapytam się, jak to w ogóle jest możliwe, że tak wchodzę na stronę spółki, skroluję jakieś aktualności. Tak, może pokażmy. Tutaj gorąco zachęcamy słuchaczy podcastu audio, żeby czasami zajrzeli naszego stowarzyszeniowego YouTube'a. Wchodzę, jest relacje inwestorskie, no nie wiem, gdzie mam klikać. Kalendarium, wydaje się, że tam powinno być, tak? W kalendarium jest tylko, że 31 marca ukazał się skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2024 rok. No come on! A tak chwaliliśmy prezesa Sadowskiego, że relacje inwestorskie w jego wykonaniu to tak wszystko dobrze i tak dalej. Odwołuję. To tak nie może być, że to jest ukryte, że nie wiadomo, że ten call się odbywa, nie odbywa. Wchodzisz na stronę, robisz zestawienie. Chciałbyś wiedzieć, czy spółka robi taki call wynikowy. Dzięki Bogu nagrywam z tobą i ty mi powiedziałeś, że taki call jest.
Tak, tak, tak. I to wiesz, to dotyczy wielu spółek, wielu wydarzeń, więc no, faktycznie oczywiście to jest rzecz dla inwestora, który może w ciągu dnia na przykład się wdzwonić na takiego kola, więc ktoś, kto pracuje na etacie, no siłą rzeczy nie będzie może nawet potencjalnie zainteresowany udziałem w tym, ale gdyby ktoś chciał, no to jednak demokratycznie i duże i małe spółki, jeżeli coś takiego organizują, no powinny się otwierać również na tego mniejszego inwestora, no bo jest ta zasada, przynajmniej w teorii, równości dostępu do informacji.
Tak, ja czasami słyszę argumenty ze strony zarządów spółek tak, albo przedstawicieli relacji. Wola Boga, na tych webinarach, czatach to takie pytania zadają, albo ktoś awantury robi, coś tam i tak dalej. I to jest święte prawo inwestora, żeby takie awantury robić. Bo on zainwestował swoje ciężko zarobione pieniądze, nie przeznaczył go, nie wiem na co, na wakacje z dziećmi, tylko zainwestował w daną spółkę i ma prawo czuć się zdenerwowany, że jego zainwestowane 3000 dzisiaj jest warte 2500. To tak jest, tak? Więc to emocjonalne podejście inwestorów do pieniędzy powoduje to, że czasami no to, powiedziałbym, te emocje, to napięcie na różnego rodzaju webinarach, kolach, czatach jest troszeczkę większe, ale no tak jest. Chciałeś być, droga spółko, chcieliście być spółką publiczną, no to musicie się liczyć z tym, że inwestorzy indywidualnie będą zadawać pytania. A że siła tych inwestorów indywidualnych w dzisiejszych czasach jest jaka jest, że jest bardzo duża, no to siłą rzeczy my się domagamy takich rzeczy, że to ma być. Tak? A jak ktoś już, przepraszam, wyjątkowo nieuprzejmie zada pytanie tam z bluzga tego prezesa na tym webinarze czy czacie, no przecież można nie wyświetlić takiego pytania. Gdzie jest jakaś moderacja, to ktoś nad tym panuje. To nie jest spotkanie face to face, prawda?
No i tutaj też widzę, wiesz, potencjał dla giełdy, żeby podjęła jakieś działania, no bo mówimy o tym, że to inwestowanie na giełdzie, no to jest inwestowanie wysokiego ryzyka, ale potrzebujemy tego kapitału, który chce podjąć to wyższe ryzyko, żeby gdzieś tam ta gospodarka, te firmy się rozwijały, prawda? Więc jeżeli ja chciałbym, nie wiem, objąć akcję w emisji, bo spółka podwyższa kapitał na jakiś nowy projekt rozwojowy, biznesowy, technologiczny, jakikolwiek, no to okej, dobra, ja wyłożę pieniądze, wezmę udział w emisji, a później nie wiem, że się odbywają kole wynikowe, bo w sumie to ja jestem mały i nikt na mnie nie patrzy. Nie? No, no nie jest to fair, prawda? Więc generalnie my też te pieniądze nie spadły nam z nieba, zarobiliśmy je ciężko albo pracą własnych rąk, albo faktycznie na giełdzie, no ale to wiesz, no, chcieć inwestować, po nasze pieniążki każdy się chętnie schyli, ale no my też jako inwestorzy powinniśmy mieć, i wolę wierzyć, że mamy jednak jakieś prawa.
Już wiem, jakie pytania zadam w piątek na walnym Brand24.
Chociaż z tego, co pamiętam, kodeks spółek handlowych mówi, że pytania tylko związane z tematyką walnego. Tak jest, tak mówi regulacja,
jest,
że
ja rozumiem, porządek obrad... Ale jest corporate governance tej spółki. No, mam nadzieję, że nikt tam nie zada mi, nie powie, że to jest... No nie wyobrażam sobie, że nie odpowiedzą na takie pytanie. No to oczywiście byłaby już wyjątkowa złośliwość, tak? Moje pytanie nie będzie złośliwe. Znaczy nie, no trochę będzie, albo jestem... Wiesz, no lekko się zagotowałem, tak? Ale no, to nie jest tak, że ja pytam się o to, jaka jest, panie prezesie, czy panu pogoda dzisiaj odpowiada, czy wszystko jest w porządku, tylko pytam się o sprawy wybitnie związane z bytnością spółki na giełdzie. Dobrze, Radek, żebyśmy zdążyli, żebym ja zdążył to piekło w mediach społecznościowych rozpętać, to przejdźmy do treści zasadniczej. Powiedz mi, jak żyć w takich czasach? Jak ci się podobały czwartkowa sesja, piątkowa sesja? I co? 90% poniedziałkowej sesji, bo 100% się nie odbyła. Jak żyć w takich czasach? Panika, Trump, cła, zmienność. Jak sobie radzisz?
No, staram się odszukać analogię do COVID-u, nie? Bo to wtedy faktycznie też ten marzec 2020 dużo się działo, szybko się działo. Aczkolwiek wtedy mam wrażenie, że była większa stabilność informacyjna niż teraz, że ten news flow był taki, ok, jest pandemia, ona się rozwija, no i tylko ocenialiśmy, czy każdy sobie wyrabiał zdanie, jakie
tak, czy przeżyjemy skutki. Ten COVID, czy nie przeżyjemy, tak, to było takie informacje.
Tak, bo to de facto do tego to się sprowadzało, tak. Czy świat się skończy, czy nie. No a teraz mamy w zasadzie cła będą, ceł nie będzie, cła zawiesimy, nie, to jest dementi, jednak cła będą, jednak tutaj wiesz, także to środowisko jest tak zmienne, że strasznie jest się w tym próbować odnaleźć. I powiem ci szczerze, no oczywiście polecę takim banałem. No realizujmy własną strategię, tak jak realizowaliśmy w marcu przed tym całym zamieszaniem, tak mamy w kwietniu. Też teoretycznie powinniśmy realizować własną strategię, nie? No ale jak widzisz, ja widziałem sceny, wycenę mojego portfela minus 4% akurat miałem w poniedziałek rano. No i tak zobaczyłem, jaka to jest kwota. Tak. To wiesz, tak trzeba było ręce wytrzeć w spodnie lekko zwilżone i usiąść i wziąć głęboki wdech, tak, prawda? Więc straszny czas dla inwestowania.
Mi się nie chce logować na rachunek w takich czasach, jak taki jakby czwartek, piątek, myślę, ludzie drodzy. Powiem tak, oczywiście ja też szukam analogii do COVID-u. Ja też pamiętam, że jak ten COVID, nie pamiętam, jaki to był miesiąc, luty czy marzec 2020, jakoś tak, prawda? Ten taki mega krach COVID-owy. Ja też pamiętam, że odważyłem się zalogować. Logowałem się gdzieś na rachunek, gdzieś sobie, ola Boga, tyle oszczędności, poszło. I też do dzisiaj powtarzam sobie tak, dobra, pod koniec tego samego roku byłem tak zadowolony z wyceny rachunku, tak to pięknie zacząłem notować rekordy w wycenie rachunku. Myślę sobie, nie ma tego złego, czego byśmy nie przeżyli, prawda? Natomiast oczywiście tutaj zmienność to jest kompletnie zależy od czego innego. No, pomarańczowy łabędź napłynął na rynek, tak? Nie czarny, nie jakiś tylko pomarańczowy. I sieje, wiesz, jak tutaj jak John Wayne z biodra strzela różnymi informacjami, nie wiadomo co będzie. To wczoraj takie odbicie, chwilowe odbicie w Stanach Zjednoczonych z samego rana, to z czego wynikało? Była chyba jakaś plotka poszła, że mogą być zawieszone notowania, prawda? Nie zawieszone, tylko cła, przepraszam, mogą być zawieszone. Ten taki...
Tak. Poszła informacja. Poszła akurat wtedy, jak tak, Warszawa tak. chyba była, co zaraz powiemy, nie handlowała, poszła informacja, że być może cła zostaną zawieszone. Później ta informacja została, z tego co kojarzę, zdementowana, więc no naprawdę trzeba, ja myślałem, że wiesz, że inwestowanie na giełdzie to jest takie spokojne, poczytamy raport, jakiś tam może bank centralny wyda jakiś komunikat i to jest wszystko, nie? A tymczasem się okazuje, że to większy news flow jest niż na krypto, tak? Że tu nagle nie wiadomo tego słuchać, tamtego słuchać. No, że w Tesli patrzymy na to, co tweetnie Elon Musk, to my już wiedzieliśmy, prawda? Mhm. Ale teraz nie tylko Donald Trump, ale i tam jego doradcy, ten, tamten, tak naprawdę to już trzeba wiedzieć, kto jest kim w Białym Domu i wokół Białego Domu, żeby wiedzieć, kogo śledzić. I komu gdzieś tam dawać jakiś kredyt zaufania. No, niesamowite te rzeczy się dzieją.
A widziałeś mema, jak J.D. Vance sam szyje buty Nike.
A to gdzie? Widziałem coś analogicznego, nie to, ale faktycznie. No, America Great Again będzie sama czapeczki i koszulki szyła.
Tak. Tak, widziałem. No, niesamowite. Widziałem jakiś komentarz prezesa PFR-u, nie, albo czy członka zarządu PFR-u, który mówi, że to jest niemożliwe, że to jest tak, te cła są tak absurdalne, że to jest niemożliwe, że to się utrzyma w dłuższym terminie. Ja się co do zasady zgadzam. Jak mój taki, nie wiem, scenariusz bazowy na kolejne kilka miesięcy jest taki, że oni sami zobaczą, że to jest niehalo, że to zaraz, jak faktycznie te produkty Nike w Stanach mogą zdrożyć kilkadziesiąt, jak nie 100%, że tam widziałem jakąś symulację, jakieś wyliczenie tak bardzo na piechotę, że iPhony w Stanach mogą zdrożyć o 50%, prawda? No to nie jest niedopuszczalne, prawda? Że że będą się z tego wycofywać, a robić przerwę na miesiąc, a wyłączenia, a z kimś się dogadają i tak dalej. No nie chce mi się wierzyć. Oczywiście przewaliła się przez media społecznościowe wielka, to powiedziałbym taka kpina ogólnoświatowa, że wyspy McDonalda i jeszcze jakieś tam, na które same pingwiny są, zostały oburzone jakimiś gigantycznymi cłami, biedne te pingwiny, prawda? Ale to po prostu sytuacja jest taka, że no to nie do wyobrażenia, że takie coś się może zdarzyć. Natomiast gdyby to miało być jednak utrzymane w dłuższym terminie, Donald Trump te cła ogłosi i na golfa pojedzie, bo to też widać było, że on tam pojechał na golfa i go nic nie interesowało, no to nie ukrywam, że to możemy mieć wstęp do jakiejś długiej takiej recesji. No bo to nie ma takiej możliwości, żeby wojna celna w długim terminie nie wywołała nam recesji takiej ogólnoświatowej. I wtedy taka reakcja rynków, jak wyświetlimy sobie wykres, no, trzyletni wykres, nie wiem, pięcioletni wykres na S&P 500, no to krach, nie? To krach, to nie jesteśmy już w hoście. To już jest, można byłoby ogłaszać powoli bezcen na S&P 500. No to tego dawno nie mieliśmy. No 2022 był taki, ale jakby to Wojtek Białek powiedział, pędząca korekta, tak? W porównaniu z tym, co się teraz dzieje. No i teraz jest pytanie takie, Radek, powiedz ty, jak jest swój scenariusz bazowy i tak kupujesz, sprzedajesz, trzymasz, co robisz, ja też mogę powiedzieć, co ja robię.
Powiem ci tak, to jest szalenie zmienna sytuacja, tak. Bo wiesz, już gdybyśmy nawet nie mieli tego elementu zmiennego, że tam jednego dnia jest tak, o jednej godzinie jest jeden komunikat, o drugiej drugi. Załóżmy, że mamy jasny komunikat, ta tabelka tak. Z tymi cłami,
z nami
na ten kraj tyle, na ten kraj tyle, to z nami zostaje, to wiemy. No ale weź ułóż teraz sobie z tego mapę, jak to wpłynie na gospodarkę, na twoje spółki w portfelu. Ja sobie rozpisałem spółkę, której nie mam w portfelu, Sonel ze Świdnicy, produkują mierniki elektryczne.
Byliśmy zwiedzać fabrykę Sonela. Tak. A propos wiedzy tylko dla kapłanów, tak? Jak to się można było dowiedzieć, zapisać, to jest kolejny przykład, że tak. No właśnie, dobrze, przepraszam. Tak. No, jaki to jest scenariusz dla Sonela?
Nie, i taka prosta próba, prawda, że zobacz, oni produkują te mierniki w Polsce, próbują je eksportować teraz do Niemiec.
Tak.
Załóżmy, że Chiny, które są jakimś tam konkurentem na tym rynku, nie będą mogły pchać swojego produktu do Niemiec, w związku z czym, do Stanów, przepraszam, tylko będą go pchały do Europy, w związku z czym jest istotny element na minus dla Sonela, no bo tania produkcja z Chin będzie konkurowała z relatywnie droższą produkcją z Polski. No ale Sonel z drugiej strony ma spółkę zależną, zdaje się, Foxitech z partnerem z Chin i oni tam produkują nie mierniki, a liczniki elektryczne, energetyczne, które są tam wieszane w mieszkaniach, w domach i startują w dużych przetargach do Taurona. No i jeżeli w Chinach będzie spowolnienie, zwolnią się moce produkcyjne, będzie można taniej produkować te liczniki elektryczne i korzystniej w tym momencie startować w przetargach do Taurona, PGE i te przetargi wygrywać, no to jest na plus dla Sonela. Więc z jednej strony mamy na minus, bo mierniki w Niemczech będą się sprzedawały gorzej, pewnie i w Polsce. Z drugiej strony będziemy mieli tańsze liczniki energetyczne i będziemy wygrywali przetargi tam konkurując, nie wiem, z Apatorem czy z kimkolwiek tam to się konkuruje. Więc i teraz zbuduj taką mapę dla wszystkich spółek w portfelu. Rozpisz sobie, który kraj z kim konkuruje, jak te cła wpłyną na tę spółkę w tym, no nie wiem, Spirosoft, spółka informatyczna, no ale ona tworzy oprogramowanie dla niemieckich producentów samochodów. Jeżeli niemieccy producenci samochodów dostaną po portfelu poprzez to, że nie będą mogli eksportować do Stanów, czy oni będą tyle samo zamawiali tego IT w Spirosoftie, czy nie będą?
Im bardziej spółka, więcej eksportu, importu, powiązania międzynarodowe, tym jest gorzej. Znaczy w sensie gorzej, w sensie taka analiza jest dużo trudniejsza.
Oczywiście i to jest koszmar dla inwestora. Mówię, już tylko w wariancie, gdybyśmy wiedzieli, że cła będą i one będą stałe i zostają z nami na lata, tak? Więc jest to straszne. Powiem ci szczerze, że ja w portfelu nie wykonałem żadnych ruchów w ostatnich dniach. Wczoraj, czyli w poniedziałek rano, ustawiłem zlecenie kupna na jedną ze spółek, którą wcześniej miałem już zaplanowaną parę tygodni wcześniej, że jeżeli spadnie do moich poziomów, to bym chciał dokupić akcję, natomiast za późno włożyłem to zlecenie, ponieważ gdybym je włożył do systemu, zlecił przed sesją, to ono by wskoczyło. Natomiast ja tam zajrzałem do notowań tak na poważnie bliżej 10:00 i już wtedy te najgorsze notowania się przekręciły, więc nie udało mi się dokupić. Natomiast no, rzucił mi się w oczy taki trend na Twitterze, że polski inwestor, przynajmniej ten obecny na Twitterze, tak, tych, których kojarzę, więc oni są troszeczkę bardziej doświadczeni, że tam jest tak, że krach, kupuję. Trzymam, kupuję. Kiedyś było tak, że panika, uciekamy, wszyscy uciekają, bo panika, każdy sprzedaje. Dzisiaj nie, dzisiaj jest minus 4% na WIG-u, każdy się chwali, ile dokupił. Jest drugi dzień minus tam ileś procent, każdy się chwali, ile dokupił, więc jest to troszeczkę chyba tak jak na rynku amerykańskim, nie? Tam jest to takie buy the dip. W Polsce mam wrażenie też to jest, więc ja na razie nie zmieniam wiele w moim portfelu, nie próbuję na razie antycypować, jak te cła wpłyną, bo to jeszcze de facto nie wiadomo, czy te cła będą. Raczej staram się mieć taki portfel, który jest w miarę spokojny i gdybym tam go zamknął oczy i go zostawił na pół roku, nie zaglądał do rachunku maklerskiego, tam się raczej nic nie stanie bardzo drastycznego, więc nie wymaga ten portfel jakichś nie wiadomo jakich korekt bieżących. A jeszcze mam wrażenie, że po tych wzrostach z pierwszego kwartału walory nie potaniały tak bardzo, żebym ja się rzucał na to, jak w tym przysłowiowym sklepie z cukierkami.
Dobrze, no ja bardzo podobnie też tak, znaczy nie ukrywam, mnie wiesz, czwartek, piątek, poniedziałek lekko sparaliżowało, ale dobra, odetchnąłem, popatrzyłem, czy tam jakieś wpływy z dywidend się pojawiły tak w międzyczasie, czy coś tam się pozbierało, jakaś może mikrodopłata. No nie miałem dużo pieniędzy, ale powiem, też pozwoliłem sobie. Ja z kolei pozwoliłem sobie na lekkie zakupy, ale kompletnie nie wiedziałem co. No to tradycyjną metodą jakiegoś ETF-a sobie tutaj takiego globalnego albo wręcz na Stany dokupiłem. No te ETF-y ze Stanów to strasznie. Wszystkie jeszcze wyceniane w złotym. To wszystkie te wzrosty, które tak pięknie niektóre ETF-y na Nasdaq 100, który chyba zyskał 30 parę procent w zeszłym roku, no to wszystko już jest na zerze albo nawet na lekkim minusie. Cały wzrost z poprzedniego roku, 2024, zostały wyzerowane. No to wiadomo, z jednej strony, kurczę, no co to z moimi inwestycjami? No hello, no tak tyle zarobiłem pieniędzy, a teraz już nie mam tych pieniędzy. Co to jestem za sierota, nie inwestor? A z drugiej strony, no nie pamiętam, z kim Jacek Lempart robił ten wywiad. Muszę dziś odnaleźć, go zapytać, bo nie mogę tego znaleźć. Ten cytat znanego inwestora, jeżeli masz dekady do emerytury i właśnie jest krach, to otwieraj szampana. No to ja tak właśnie to teraz, tak? Nie mam pojęcia, czy nie będziemy mieli bessy teraz pięcioletniej. Jak będziemy mieli, to spoko. To ja znowu sobie będę tak cykał małą łyżeczką te ETF-y, to tak do tego bym podszedł, tak? Ja podchodzę do tego trochę tak, no w krótkim terminie, można w krótkim mam na myśli nawet 5 lat. Możemy mieć jakieś tam faktycznie recesje, bo jakby te cła z nami zostały, mimo że to nie jest mój scenariusz bazowy, moim zdaniem nie zostały, to jest niemożliwe, ale dobra, jakby jednak zostały, no to się odbije na gospodarce światowej. To będzie widać, no cła odwetowe, wojny handlowe, Kanada będzie tam się prawie, wiesz, do Unii Europejskiej przyłączać, żeby tylko cokolwiek, wiesz, się uchronić przed, jakby to powiedział, agresywną taką polityką strzelania z biodra, wiesz, Donalda Trumpa, ale 5 lat, za 4 lata nie będziemy mieli władzy Donalda Trumpa. A gospodarka, moim zdaniem, za kolejne 20 lat znowu PKB świata się mniej więcej podwoi. No to musi mieć odzwierciedlenie gdzieś tam w cenach, długoterminowych cenach akcji. To też uznaję, że skoro dzisiaj kupuję sobie te ETF-y, nie wiem, 15, 20 parę procent taniej niż mogłem to robić tydzień temu, no to tak, to uznaję, że to tak. Mimo tego, że może się zdarzyć, że będziemy mieli za tydzień, 2 tygodnie, za miesiąc, za 3 lata jeszcze niższe poziomy niż dzisiaj. Trudno. To znowu sobie małą łyżeczką dobiorę.
Jeśli mógłbym cię poprosić o wyświetlenie indeksu S&P 500, bo myślę, że tu też mamy dosyć ciekawą sytuację. Mamy S&P 500 i na dole porównaj z USDPLN. Na dole masz taki długi, szeroki pasek.
Tak.
I tutaj go porównajmy z USDPLN. Nie pamiętam, jak się zapisuje, żeby się wczytał.
Zaraz zobaczymy.
Tak. I zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy, że w momencie, w którym w 2022 roku Stany były tanie, to my mieliśmy dolara po 5 zł. Czyli my kupowaliśmy, można było wówczas kupić korektę w Stanach, tak to nazwijmy, ale kupowaliśmy po bardzo drogim dolarze, więc de facto ta korzyść później przez
marna
to, że dolar
była.
się przekręcił w drugą stronę, tak. Natomiast teraz mamy dużą korektę w Stanach i mamy dolara po ile? Po 3,80. Więc ja to traktuję troszeczkę jako takie bardzo fajne okienko, jeżeli ktoś rozważa rozpoczęcie przygody z rynkami zagranicznymi, że być może dziś jest dobry moment, nie? Żeby właśnie tak po dobrym kursie dolara, czy dzisiaj na S&P 500, czy po Nasdaqu jest tanio, trudno mi wyrokować, no ale jakaś tam korekta ewidentnie jest, nie? Więc to przykuło moją uwagę, że jednak złoty no nie osłabił się aż tak bardzo, jak w przeszłości bywało przy większych korektach na rynku.
Ja też kojarzę tak, że jakieś duże kryzysy rynkowe takie powodowały zawsze to, że złoty się osłabiał, że tam, wiesz, ola Boga, kryzys światowy, nie wiadomo co się dzieje, to uciekamy do dolara. No i co? I czemu się teraz tak nie stało? Tak. To dokładnie tak jest. Co mi było po kupowaniu taniego S&P 500, jak kupowałem to po 4,80 czy nawet po 5 zł, tak? To żadna atrakcja. A jak mogę to kupować po ile dzisiaj jest? No poniżej 4 zł w każdym bądź razie, tak? 3,90, no to i tak podrożało, bo było już 3,70. No to jest zupełnie inna perspektywa niż po 4,80 czy po 5 zł. Tak. Też to zauważyłem, że jest zupełnie inaczej. Nie ma tej takiego, wiesz, gigantycznego osłabienia złotego, tu tam czytaj wzmocnienia dolara, bo wszyscy uciekają do dolara. Jest i zupełnie inna sytuacja, tak? A chciałoby się tutaj Grzesiek Zalewski by mnie tutaj, wiesz, rozstrzelał, powiedzieć, teraz jest inaczej, tak? Teraz jest tak. No więc ja tak podchodzę do rynku. Natomiast, tak, przejdźmy najpierw do jednego tematu, że możemy się pośmiać, a drugi będzie poważny. Możemy się pośmiać, że klątwa GPW zadziałała. tak? Że odezwa giełdy papierów wartościowych, żeby przygotowywać już do mediów społecznościowych filmiki, że to WIG przekracza 100 tysięcy punktów, to wypisz, to mówiłem ci, to wypisz, to było wtedy, jak PKO BP sięgał 100 miliardów złotych wycena, tak? WIG prawie dotykał 100 tysięcy, WIG 20, tam 2800 przebijał i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i proszę bardzo. I mamy, chyba się przeterminują te filmiki, mam takie wrażenie, ale bo ja już mogę być dużo starszy, już nie będę wyglądał tak samo, będę musiał to jeszcze raz nagrać, prawda?
Ale to jest niesamowite, prawda, że tak. Każdy taki bardzo charakterystyczny szczyt ma swojego takiego proroka, który gdzieś tam w pewnym momencie mówi coś, nie wiem, no giełda to kasyno, tak, już cytując klasyka, zdaje się, profesora Belkę. Tak.
On to potem odwołał, ale tego już nikt nie pamięta. Wszyscy pamiętają, że on to powiedział, a on później się wycofał z tego. Nie, giełda to nie kasyno, tego to już nikt nie pamięta. No.
Tak, ale są, przecież były, wiesz, otwierany był fundusz Eurogedon, tak. Zdaje się też w momencie chyba najgorszym do jego otwarcia, tak. Kiedy już wszystko, co się miało wydarzyć, wydarzyło, więc każdy taki szczyt ma swojego bohatera. No tutaj faktycznie gdzieś tam też się to zadziało. Tak, to trochę klątwa 100 tysięcy.
To jest taka humorystyczna, to jest taki dowód, wiesz, anegdotyczny, taka wiesz, jak już ktoś mówi, że o, teraz to już 100 tysięcy z rozpędu przebijemy, no to jest właśnie tak. To jest troszeczkę coś takiego, że jak, wiesz, że jak buduje się na świecie, najwyższy wieżowiec na świecie i on ma powstać, to znaczy, że jesteśmy na szczycie Hossy. Patrz, 2008 rok i Burj Khalifa wybudowany wtedy, prawda? No teraz chyba w Jeddah budują kilometrowy budynek, ale on jeszcze tam chyba jeszcze ze 3 lata go będą budować, to szczyt Hossy, szczyt Hossy przed nami. No i dobrze, tak, tu pośmialiśmy się z giełdy, to tak, no tutaj, że to ogłosili koniec Hossy wezwaniem do nagrania, tak, do świętowania 100 tysięcy punktów na indeksie WIG, no ale to były takie tutaj żarciki, tak?
Ale też przepraszam, że ci przerwę, wydarzyło się w dniu wczorajszym coś, co postulowaliśmy i co, o czym przynajmniej ja pamiętam, wielokrotnie mówiłem i marzyłem, żeby się w końcu wydarzyło. Mianowicie warszawska giełda zagościła na nagłówkach mainstreamowych mediów.
W Onecie.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. W Onecie, Gazeta.pl, wszędzie się pojawiło krach na rynkach, warszawska giełda zawiesza notowania. Nie?
Tak, no i właśnie, no i przejdźmy do tego zawieszenia notowań, no bo to giełda wczoraj, no to była taka, nie wiem ile, pół godziny przed wydarzeniem, 45 minut przed wydarzeniem, generalnie bardzo krótko przed, poszedł w rynek taki komunikat, że siedziałem, patrzyłem i nie wierzyłem. Zaraz, co, przepraszam? Co wolne robimy? Lunch jest? Czy o co chodzi? Pojawił się komunikat o zawieszeniu notowań od 15.15 do 16.15 i tam była informacja, że po pierwsze dla bezpieczeństwa notowań, a po drugie, że jeszcze będzie później, zamknięcie odbędzie się normalnie. Tak?
Tak.
No powiem ci, chyba mamy to precedens. Czegoś takiego jeszcze na polskiej giełdzie nie było.
No nie przypominam sobie, wiesz, też próbowałem się zastanowić, czy faktycznie pamiętam coś takiego, no i wiesz, nawet szukałem gdzieś tam po przeglądarce, no i oczywiście były zawieszenia pojedynczych spółek, pakietów spółek, które na przykład nie złożyły raportów okresowych w terminie, no ale zawieszenia wszystkich notowań w ciągu sesji, to nie kojarzy. Kojarzymy takie rzeczy, tak? Kojarzymy, no bo tak, giełda rosyjska się zawiesiła w lutym 22, prawda? Po wybuchu, kiedy tam wszyscy próbowali wyjść. Stany się zawiesiły w momencie ataku na World Trade Center,
tam, prawda? 3-4 dni zakładam, bodajże Wall Street nie pracowało, no ale to wiadomo, tam był straszny tam cyrk, nie?
Tak, ale to było tak naprawdę podyktowane, no oczywiście tam troską o stabilność i tak dalej, ale no mam wrażenie, że to była taka decyzja, że robimy, nie robimy, okej, robimy, tak? Natomiast z tego, co tutaj są te przebłyski po stronie giełdy, no to po prostu musieliśmy to zrobić.
Tak. Żeby jasność, ja nie mam pretensji do zarządu giełdy, tam nie wiem, zakładam, że mieli ciężki dzień wczoraj w robocie, tak? Zarząd giełdy, jakiś dział notowań, tam się zebrali, podejrzewam, wszyscy i radzili. Nie mam pretensji, że oni to zrobili, bo zakładam, że to jest lepsze, niż gdyby miało się w losowym momencie, o, zawiesiło się. Nie? No to byłoby jeszcze gorzej, prawda? Że nagle nie wiadomo, co się dzieje. Natomiast sam fakt, że takie coś się dzieje, pokazuje, no, że my mamy, mówiąc wprost, no, nie wiem, była trochę bardziej zmienna sesja, trochę więcej tych zleceń napłynęło. Ile to było wczoraj? 3,2 miliarda obrotów z tego, co widziałem, tak? Jakoś tak mniej więcej. To naprawdę powoduje, że my docieramy do granic systemu, granic wydolności systemu UTP. UTP jest od 2013 roku, o ile dobrze pamiętam. pisze się ten WOTS, no ale to jeszcze zanim się wdroży, zanim coś tam ruszy, to jeszcze długa droga przed nami, a my jesteśmy no, pod korek. Patrz, takie dni jak wczoraj de facto powinny być eksplozją na wycenie GPW, bo znaczy, że wiesz, wszyscy handlują, gigantyczne obroty, a giełda żyje z obrotu, prawda? Tymczasem, o ile dobrze pamiętam, było skok notowań, zaraz możemy to sprawdzić na XTB, tak jako jednym z beneficjentów. Tak, wczoraj, powiedzmy krótszy okres. Tak, wczoraj XTB bardzo ładnie wzrósł, a GPW, przepraszam, aż sprawdzę. O, dzisiaj rośnie, ale wczoraj, no nie, wczoraj lekki minus. Nie odbiło się na to.
Wczoraj równo z rynkiem
nie,
raczej.
Wczoraj tak, widzę, że... na giełdzie powinno się otwierać szampana, że oto wspaniale, mamy gigantyczne obroty. Tak jest, o to chodzi. Tu jest handel, tu jest zmienność, tu jest wszystko. Jest gigantyczna płynność rynku, głębokość rynku, a tymczasem mieliśmy smutny dzień i wiesz, że tak. Zakładam, że wszyscy siedzieli tam jak zbite psy.
No niestety, to wiesz, to no, system transakcyjny giełdy się okazuje, że to jest jak każdy inny system, prawda? No, tak. Teraz wracając troszeczkę do historii biznesowych, no, wyniki AB, jest oczekiwanie, że AB, czyli ta spółka dystrybutor sprzętu IT, będzie miał dobry rok, ponieważ kończy się wsparcie dla Windowsa 10, wszyscy przechodzą na Windowsa 11 i będą musieli wymienić komputery, bo Windows 11 bardziej obciąża system, prawda? Więc tutaj jest dokładnie to samo, czyli ten UTP, ja sobie nawet wypisałem, że w parametrach UTP jest 20 tysięcy zleceń na sekundę jest w stanie obsłużyć i 15 milionów zleceń w ciągu jednej sesji. I oczywiście od razu sobie zrobiłem porównanie do WOTS-a, który ma nam wejść zgodnie z kalendarzem, zdaje się, w listopadzie. I tam nie 20 tysięcy na sekundę, a 100 tysięcy, czyli 5 razy większa przepustowość na sekundę. No i w ciągu sesji ma być 1,5 miliarda zleceń, czyli 100 razy większa przepustowość, prawda? Więc po prostu system się zatkał. No a jak się rozmawia z przedstawicielami giełdy, czy tam oficjalnie, czy nieoficjalnie, oni mówią, słuchajcie, no system przestaje być wspierany przez jego dystrybutora, to jest, zdaje się, tam NYSE. Chyba jest jego twórcą, prawda? Więc no musimy przejść na coś nowego. Wiedzieliśmy o tym od dłuższego czasu, pracujemy nad tym WOTS-em. Oczywiście możemy dyskutować, dlaczego nie bierzemy gotowego, sprawdzonego rozwiązania, kupując z rynku rozwiniętego, tylko tworzymy coś własnego. Tak.
To jest dla mnie dużym znakiem zapytania. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, że to naprawdę no, jesteśmy w stanie jako Polacy tam... napisać system giełdowy. To jest takie, powiem ci, no, czuję się zaskoczony, że tak jest, no ale tak jest. WOTS jest rozwijany od lat, nie?
Tak, patrząc na tą trajektorię poprzednich władz giełdy, jaka tam była polityka tworzenia własnego, że będziemy tam regionalnym liderem, kupowaliśmy jakieś giełdy, prawdopodobnie ten system też jest tworzony po to, żeby go być może licencjonować na jakieś giełdy w regionie, no bo zakładam, że na tym to polega, prawda, więc no, jakiś plan za tym był, zobaczymy jak pójdzie wykonanie, bo słyszałem takie ploteczki, pogłoski, że parę razy byliśmy blisko podobnej sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj.
O, proszę.
Że parę razy było 60% na przykład obciążenie systemu i już mieli poważne obawy gdzieś tam osoby obsługujące, że trzeba będzie zrobić to, co finalnie się zrealizowało w dniu wczorajszym. No bo pamiętajmy też o tym, że giełda to nie jest tylko te 800 spółek i ten wolumen obrotu to jest jedno, natomiast to są też setki instrumentów innych opcji, kontraktów terminowych, certyfikatów, nie wiem, strukturyzowanych, faktor, turbo, dyskontowych, różnych innych, no i tam też się kręci duży obrót, prawda, więc to też trzeba animować, na to też tam zlecenia,
składane zlecenia, wycofywane zlecenia, znowu składane, oczywiście. Modyfikowane i to tak jakieś algorytmy tym, bo to człowiek to tam to palicho, ale jak to maszyna na to wsiądzie i zacznie, która się nie męczy i może takich rzeczy robić na minutę wiele razy, no to to już jest problem, tak? To jest.
Tak. Także też pamiętajmy o tym, że no Polska, czy polski rynek w ostatnich 3 miesiącach zyskał, pojawił się w masowej świadomości, że ten kapitał zagraniczny, no nie oszukujmy się, do nas napłynął, więc prawdopodobnie gdyby to była zwykła sesja, że Warszawa to sobie handluje sama ze sobą i wszyscy o nas zapomnieli, prawdopodobnie takiej sytuacji by nie było. Natomiast na ostatnie tygodnie to była rosnąca popularność warszawskiej giełdy, no i w pewnym momencie, kiedy cały świat już tu do nas przyszedł i nagle próbował się albo zlikwidować, albo sobie te pozycje pozabezpieczać, no to jednak ten wolumen zleceń składanych przyrósł, no i stało się, co się stało. Ale no, zgodzę się z tobą, że lepsze to niż gdyby system totalnie stanął.
Tak, ale jeszcze jedną rzecz techniczną chciałem tylko zapytać, bo popatrz, wczoraj wiemy, że był obrót 3,2 miliarda złotych, stuk pokazuje 1 888 milionów, a Business Radar pokazuje tak jak było, czyli wczoraj, a dzisiaj nie, bo to jest wczorajszej, dzisiejszej sesji już, przepraszam. Skąd bierzesz obroty? Bo to stuk wczoraj mnie zawiódł.
Ja biorę z giełdy.
Czyli tu, stąd, tak?
Tak, tak. Znaczy, wiesz, tam dzienne wolumeny obrotów, no dla mnie jako inwestora indywidualnego są takim średnim parametrem, na który patrzę, bo...
Czekaj, byśmy tutaj wczoraj no był siódmy, taki, tylko... tak? Pokaż.
Tak.
Aha, muszę pobrać, to jest Excel i tak dalej. Dobrze, to nie...
No bo... Tak, tak, tak. Bo to, dla mnie to jest tylko taka wartość publicystyczna, tak? Więc
tak, ile było obrotów.
Nie śledzę
tak.
jakoś mocno. Tak, mnie, więc to nie.
No mnie
nie
bardziej interesuje to, ile jest obrotów na różnych spółkach, na moich spółkach, tak, że patrzę, że to jest większe tak. zainteresowanie, mniejsze zainteresowanie. No ale wczoraj, jak już obroty liczone w miliardach, no to już robi wrażenie, tak, że to. No i teraz czekaj, popatrz, porównajmy. Dzisiaj jest obrót, według Stuka jest 468 milionów, według Business Radar 534, no to pewnie jest rozjazd tam jakiś.
No może ktoś tam troszeczkę, wiesz, 15 minut opóźnione dane.
Opóźnione dane i tak może być. A wczoraj była gigantyczna różnica, bo wczoraj Business Radar pokazywał Business Radar albo Bankier te 3 miliardy, 3,2 miliarda, a Stuk pokazywał 1 800 mld. Więc jakiś błąd w danych to widać. Tak, nie wiem, o co chodzi, przyznam szczerze. Nie?
No pytanie, kto tam dostarcza dane, tak? Pewnie tak. Gdzieś tam dostarcza notoria. No, nie będziemy pewnie teraz grzebać, kto gdzie dostarcza tak, dane.
Tak, to jest mało ważne. Wróćmy do tego zawieszenia. To powiem ci tak. Dobrze, że giełda pracuje nad tym Watsonem. No dobrze, to już niech pracuje, niech to tam tego. Też ja mówię, no dziwię się trochę, znaki zapytania, jeżeli chodzi o to, że my tak faktycznie nie kupujemy, nie wiem, od Amerykanów, od Euronextu, że coś tam, którzy mają gigantyczne giełdy, tylko robimy sobie sami. No dobra, okej, to muszę zaufać, no bo skoro jest robione, to podobno termin jakiś jesienny jest taki tak, na dzień tak. dzisiejszy obowiązujący, to jest pierwsza sprawa. Dobrze, że wczoraj to zrobili, lepiej tak, niż miałoby się w losowym momencie zawiesić. No to okej. Okay. Natomiast no podważenie zaufania do rynku jest gigantyczne. No bo to inwestorzy, przecież my oczekujemy takich sesji. Znaczy może nie, że jakieś zmiany, będzie spadać, latać i tak dalej, ale oczekujemy gigantycznego obrotu u nas na giełdzie. Jeżeli u nas będzie gigantyczny obrót, to dobrze, bo znaczy, że nie jesteśmy jakąś marginalną, zaściankową giełdą, tylko że jesteśmy dużą giełdą, na której są dużo obrotów, inwestorzy instytucjonalni, zagraniczni tutaj chcą handlować. To jak oni teraz na to spojrzą, skoro będą musieli ekstra brać dodatkowe ryzyko, że u nas to tak w ogóle, to można sobie lunch ogłosić w dowolnym momencie i no bo się system może przytkać. Tak? No to jest dla mnie tutaj takim no, problemem w tym wszystkim, że inwestorzy i indywidualni też mogą, bo przecież też może, wiesz, handlować na jakichś kontraktach terminowych i tak dalej. I ta końcówka sesji jest bardzo ważna, bo stany ruszają. I wiadomo, w zależności od tego, jak stany ruszają, tak u nas może bujać. I nagle cyk, może nie być notowań. Ja, ale jak to? Prawda? No to jest fragment tutaj, który się nie układa, który jest problematyczny. Przecież my chcemy jak największy obrotów, chcemy, żeby jak najwięcej handlowali. A tu może się zdarzyć coś takiego. No więc to jest taki, powiedziałbym, czarny dzień w historii rynku kapitałowego. Do odnotowania, że oj, duża no. aż czerwona flaga się tutaj, wiesz, pali się takie, wiesz, jak czasami jest, nie wiem, w różnego rodzaju filmach, nie wiem, że na statku podwodnym, że nie wiem, rozszczelnienie kadłuba, że wiesz, tak jak, wiesz, czerwona lampka i sygnał ostrzegawczy tak miga na cenę tego, to właśnie jest taka sytuacja, nie?
No tak, no wczorajszy dzień to w kalendarzu trzeba by było zapisać jako zemsta widłowego, nie? Wszyscy tak. się śmiali z tego widłowego przez tyle czasu, no to on pokazał, kto tu jest debeściak, a kto nie, tak? Ale pamiętajmy też, że wiesz, bo tak wracając do tego tematu, tego zawieszenia, no gro różnego typu zarzutów do brokerów typu XTB, do animatorów różnych instrumentów i oczywiście do widłowego, jest to, że w momentach bardzo dużej zmienności oni rozszerzają spready albo znika animator z arkusza. Tak? I wiesz, jak wchodzimy gdzieś tam w technikale, no to faktycznie animator mówi, no słuchaj, no kontrakty terminowe gdzieś tam odjechały, nie było jak się zahedżować, jak ja miałem te zlecenia wystawić, prawda? Więc jakaś logika za tym jest, ale ten inwestor końcowy, czy ten użytkownik systemu, co widzi, no nie ma animatora w arkuszu, nie ma handlu, albo spready się rozjechały, prawda? Więc z tego się biorą bardzo duże historie spiskowe i faktycznie ten czarny PR, no on zostaje, no zapamiętamy tą sesję, tak? No zapamiętamy ją na lata i wiesz, będziemy dyskutować, a pamiętasz jak 25
7 kwietnia Biłowie
poszedł na lunch i wyłączył system, nie?
Tak, wolne. Wiesz, a żeby tak humorystycznie, chyba do teraz wisi cały czas na Twitterze giełdy ostatnim tweetem z wczoraj jest godziny 14, jest reklama konferencji Warsaw Passive Investment Conference, na której zresztą też coś będę występował, jakimś panel dyskusyjnym biorę udział. Jakby pasywnemu inwestorowi wyłączyć notowania na tydzień, miałby szansę się nie zorientować.
Ale, to jeszcze musimy wprowadzić ten autozapis do ETF-ów, że raz w roku 10% rachunku, za 10% rachunku system automatycznie ci kupuje ETF-a.
Tak, jest święty spokój.
Autozapis.
Tak, i możemy autozapis wyłączyć codziennie i tak dalej. No dobrze, będziemy to pamiętać. Jeszcze chciałem się zapytać Radek, dosłownie już na końcówkę, o jeszcze jedną rzecz. Czy mamy koniec hossy na bankach? Po tym, jak prezes Glapiński zmienił się z jastrzębia w gołębia i powiedział, że jest największym gołębiem ze wszystkich gołębi w Radzie Polityki Pieniężnej, to tak by wychodziło, bo to jest zapowiedź jednak jakiejś serii obniżek stóp procentowych, które chyba teraz zaraz może już nastąpić, pierwsza obniżka. I to by się wpisywało trochę w to, że gdyby to, co mówiliśmy na początku, cła z nami zostają, mamy jakąś tutaj kryzys na rynkach światowych, gospodarkach, że jakąś recesję, no to pod recesję co się robi? Obniża się stopy procentowe, żeby gospodarka troszeczkę szybciej hulała, a to wypisz, wymaluj, by było takim właśnie, wiesz, zatknięciem flagi na szczycie hossy na bankach.
Tak. Tak, tak, tak. Niestety mam takie poczucie. No, sesja piątkowa zdaje się WIG Banki, to tam spadał chyba około 10% w ciągu sesji, więc jest tutaj podejrzenie, że przez długi, długi czas nie możemy nie zobaczyć kolejnej spółki po 100 miliardów, no bo jak nie PKO BP, to kto? Tak. I faktycznie no, i mam takie poczucie. Wiesz, ja miałem takie poczucie już wcześniej przez w zasadzie dużą część 2024 roku, prawda? Że skoro wiemy, że stopy procentowe raczej nie będą rosły, no bo taki był konsensus już myślę przez cały zeszły rok, no to po co te banki miałyby dalej zwyżkować? No ale jednak okazało się, że na początku 2025 tam nowe szczyty i zostało to pociągnięte jeszcze bardzo, bardzo mocno. No ale teraz, kiedy już mamy zapowiedź, mówi się o tych 50 punktach bazowych w maju, że nawet o tyle może być. No ja jako kredytobiorca WIBOR 3M to jest parametr. No ostatnio może w ostatnich latach niedużo się zmieniał, ale faktycznie tam zdaje się z 5,86 na 5,60 coś WIBOR 3M spadł, prawda? Więc już te stopy rynkowe reagują. No i spodziewam się, że na bankach ta reakcja będzie kontynuowana. No a znasz to powiedzenie o bankach i hossie w Warszawie?
To Paweł Szczepanik jest autorem. Nie ma hossy bez banków, no bo taką mamy strukturę indeksów. To się troszkę zmieniło w ostatnich latach, no ale umówmy się, bez PKO BP, PKO SA, tak, to będzie problem z kontynuacją hossy. Jakiś właśnie tak na bankach mamy dużo, tak. ING, mBank, tam Alior, wszystko tam po kolei jest. Oczywiście, że tak. Mam podobne takie wrażenie, bo że wiadomo, spadki były cła, tak nazwijmy go pomarańczowy krach, tak, na tle ceł Donalda Trumpa, ale banki były, powiedziałbym tak, liderem z tych spadków. No faktycznie tutaj ta sesja z kiedy? Z piątku, tak? To straszne.
Tak.
Może tak być faktycznie, tak? No i jeszcze, i już naprawdę ostatnia rzecz. Chciałbym tutaj wskazać, że to, co ty zawsze powtarzasz, zwracam uwagę, to jest cytat z twojego wystąpienia na konferencji Wall Street w zeszłym roku, który wyciągnąłem na grafikę na YouTube. Mm-hmm. Jest twój wykład dostępny, możesz sobie obejrzeć. Przeciętna spółka nie dowozi. Jak to identyfikujemy?
No tutaj oczywiście patrzymy na to, co robią te przeciętne spółki. Te spółki są właśnie tym indeksem, który pokazujesz, zagregowane, czyli indeks, który przyznaje równą wagę
wszystkim spółkom.
Wszystkim spółkom z całego głównego parkietu, czyli tam pewnie wchodzi, pomijając jakiś system podwójnych notowań równoległych, pewnie około 300 kilkudziesięciu spółek. I gdybyśmy sobie go porównali tam na dole, w tym polu, jakbym cię mógł poprosić o wpisanie SWIG 80, czyli ten indeks takich spółek, no małych, tak to nazwijmy, tak? I zobaczmy, że jak się przeklikamy przez te wszystkie horyzonty czasowe, czy to będzie na dole tam 3 lata, 5 lat, 10 lat, w zasadzie zrobiłem takie ćwiczenie i zobaczmy.
Zawsze będzie lepsze.
Przeciętna, że Tak, że przeciętna spółka na warszawskim parkiecie w tych wszystkich okresach jest po prostu słabsza od indeksu tych spółek, no powiedzmy troszeczkę większych, czyli SWIG 80. No i z drugiej strony gdzieś tam zastanawiając się, dlaczego to może mieć miejsce, no jest ta logika, prawda? Jest ta zasada Pareto, że ileś tam spółek się wybija, rośnie, wchodzi do indeksu SWIG 80, rozwija się dalej, przechodzi do MWIG 40, no i może nawet niektóre gdzieś tam trafiają do WIG-u 20, tak? A mamy na warszawskiej giełdzie ileś tych spółek, nie wiem, górniczych, niegórniczych, no różnych takich, które są, bo są i one są notowane od kilkunastu lat i się nieszczególnie rozwijają, no i one ten indeks cenowy ciągną w dół, prawda? Więc
dobrze, z WIG-iem to też nie wytrzymuje porównania ten indeks, prawda? A z WIG-iem 20 aż tutaj, z WIG-iem 20 też nie wytrzymuje.
Prawdopodobnie też, nie. No tutaj nie chcę.
Trochę mniej, ale też, bo wiadomo, WIG-20 jest słabszym indeksem niż MWIG i SWIG. Nie wiem, z czego to wynika. To wynika dokładnie z tego samego, dlaczego, no pomijając ostatni tydzień, co to w ogóle katastrofa, czemu S&P jest na takich, wiesz, no prawie na historycznym, no teraz już nie jest, ale w środę, czy tam do poprzedniej środy mieliśmy hossę na giełdzie w Stanach, było, jest na szczycie, bo Magnificent, no teraz trochę gorzej w tym roku, ale dobra. Weźmy zeszły rok. Magnificent Seven, tak ciągnęło rynek, prawda? Teraz dopiero po dojściu Donalda Trumpa do władzy tam się zaczęło korygować i tak dalej. Bo zawsze jest tak, że liderzy hossy najbardziej ciągną te indeksy, bo to się w pewnym momencie robią duże spółki, którzy są w czołówkach swoich indeksów, oni zasuwają, ciągną, a pozostałe spółki tam sobie tam pyrkają. Zdaje się, że poprzedni rok był tak, jakbyśmy sobie mogli wyświetlić. To jest tak, że gdyby odsiać indeks, który zeszły rok był znakomity tutaj dla indeksu S&P, czekaj, bo tutaj weźmy, z czym on mi się tutaj teraz porównuje, a z WIG-iem 20. Poprzedni rok, weźmy 2024, prawda? Był świetny dla indeksu S&P. Gdybyśmy to odsiali, tych wiesz, Apple'a, Google'a, tak? tych Amazona, Nvidia, to S&P byłby tam na zerze albo w okolicach, albo na lekkim minusie. I to jest dokładnie to, co mówisz. Przeciętna spółka nie dowozi. Tak? To jest zawsze fantastyczny argument dla zwolenników inwestowania pasywnego. No weź znajdź te, nie wiem, zamknę jedno oko, 10% z czołówki indeksu, które będzie dowozić, będzie tym liderami kolejnej hossy, znajdziesz albo nie znajdziesz. A jak masz indeks, to na pewno będziesz miał, nie? W Polsce, czyli tak. To nie jest tak, że polska giełda jest jakaś, o la Boga, jakaś słabiutka, ta giełda nie daje rady i tak dalej. To na całym świecie tak jest. Chętnie bym zobaczył taki indeks, ten taki porównywalny, ten, o którym powiedziałeś, to Stuk to publikuje, tak? PLWS.
Wiesz co, chyba nawet przejść troszeczkę stroną do góry. Mhm. I tam mamy notowania, jak wysuniemy tą zakładkę notowania, inne, a nie, przepraszam, dobrze, indeksy, druga pozycja indeksy i masz indeksy giełdowe Stuk i on tworzy również te indeksy po lewej stronie, jest tu. Indeksy giełdowe Stuk i one są dla różnych rynków, więc można sobie porównać też, zobaczmy, co? US Stocks.
No tak, o proszę bardzo, jeżeli to jest 2024, tak wyglądał.
Co robi typowa spółka
w Stanach? USA. Spada. A S&P był super. A S&P super, no bo te 7 największych spółek ciągnęło. I tak zawsze jest. Tak zawsze jest. Gdzieś czytałem jakieś porównanie, że nie było żadnego sensu kupować 100 kilkadziesiąt lat temu 100 producentów samochodów, bo do dzisiaj istnieje 3. Tak? A gdyby nie pakiet Obamy tam w 2008, to i tego Forda i General Motors też by nie było, prawda? Także to.
Ale indeksy są wyżej, prawda?
Indeksy są w kosmosie. Indeksy są w kosmosie, tak? W porównaniu z tym, co było te 100 lat temu. Więc to zawsze tak jest. Ale patrz, to pokazuje po raz kolejny, jak takie inwestowanie, ten stock picking jest trudny. No weź znajdź te kilkanaście procent, kilka procent, to właśnie zrobi tą hossę. Albo będzie tymi wiesz, powzrasta kilkadziesiąt procent, 100%, to na to czekamy, to szukamy takich spółek, jak tak wygląda rzeczywistość, jak na tym obrazku.
Tak, no myślę, że też że coraz szerzej będzie to się niosło, no bo pominięcie tych spółek wzrostowych, że jeżeli tam nie trafimy w kolejne, nie wiem, XTB, Synectica, czy Elektrotim, czy cokolwiek, to jest strasznie niszczące dla inwestora indywidualnego, że on cały rok zasuwa, i jednak się okazuje, że wybrał te przeciętne spółki, nie trafił tych gwiazdorów, którzy potrafią wywindować portfel wyżej, więc no, można tak robić, oszukiwać się przez rok, można tak się oszukiwać przez 2 lata, no ale po 3 latach generalnie, jak sobie podliczysz te godziny poświęcone na analizę i się okazuje, że nie pokonałeś ETF-a, no to w pewnym momencie przyznajemy rację ETF-owi.
Tak. No, teraz na jakiś czas się pokonuje, wtedy człowiek znowu wierzy, a nie, to jednak jestem dobrym inwestorem.
Tak. Tak, no tak. No niedawno przegrywaliśmy z WIG-iem 20. Dziś jak WIG 20 mocno traci, to może troszeczkę łatwiej jest wygrywać.
Dobrze, Radek, bardzo serdecznie ci dziękuję. Kończymy, bo mamy 11 z hakiem, jak nagrywamy wtorek. Jeszcze zaraz, tak jak tutaj idę zapytać publicznie w mediach społecznościowych Brand24. Słyszałem, że dzisiaj jest call wynikowy, chciałbym wziąć w nim udział, to na pewno połączę się. Puściłeś mi linka do tajnego zebrania inwestorów, którzy dostępują tej wiedzy. No i tyle, tak? Chciałbym zaprosić na konferencję Wall Street po raz kolejny. Przypominam, 23-25 maja do Karpacza. No i cóż, życzymy polskiej giełdzie, żeby tego Watsa jak najszybciej implementowali, żebyśmy takich dni jak wczoraj, to taki, patrz, paradoks. Życzmy giełdzie jak największych obrotów, żeby tu się działo i tak dalej, ale bez przesady, bo nam się system zawiesi.
Wszystko z umiarem, panie Areczku, tak.
Dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, pozdrawiam.
Do usłyszenia i do zobaczenia.